teraz wyobrazili taką zupełnie hipotetyczną sytuację, że do naszego zboru przyprowadzono osobę niewidomą. Osoba ta jest z nami od początku nabożeństwa i jedyny zmysł, jaki im odbiera, to jest słuch, no i oczywiście powiedzmy, że powonienie. I oto rozpoczyna się nabożeństwo. No i jest śpiew wspólny, prawda, taki gremialny. A potem przychodzi czas modlitwy. I jakie wrażenie tenże niewidomy może mieć po tej modlitwie? Że w naszym zborze był tylko jeden mężczyzna, brat Marek. Bo tylko jego modlitwa rozbrzmiała. Bracia, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że modlą się siostry i chwała Bogu za nie w naszym zborze. Siostry wznoszą modlitwy w czasie uwielbienia, często po kazaniu. Chwała Bogu, że są siostry, bo modlitwa rozbrzmiewa na naszych nabożeństwach. Ale w Słowie Bożym apostoł Paweł powiedział, chcę, aby mężczyźni, aby bracia wznosili na każdym miejscu czyste dłonie przed Panem. Inne miejsce mówi, że Bóg oczekuje potomstwa Bożego. I to potomstwo wychowuje się między innymi w dużej mierze dzisiaj na naszych nabożeństwach. A nasze nabożeństwa są czasem, kiedy przychodzimy, aby usługiwać sobie nawzajem i aby się budować. Bardzo dużo inni robią za nas. Chór przygotowuje pieśni. Najczęściej nie śpiewamy ich z nimi. Słuchamy, to jest dobry czas refleksji, kiedy słuchamy tych pieśni i one nas prowadzą do czego? Właśnie do modlitwy. Albo prowadzą nas w taką głęboką zadumę nad swoim życiem lub nad dziełem Bożym. I to też nie powinien być koniec. Właściwie one powinny pobudzać nas do modlitwy. Powiem więcej. Gdyby ten niewidomy przyszedł drugi, trzeci, czwarty raz, to by powiedział, że w naszym zborze to są dwie siostry, ponieważ bardzo często mamy te same osoby, które się modlą na nabożeństwie. Ale kontynuujmy dalej. Mamy więc osoby, które też prowadzą nas w śpiewie. No dołączamy do nich. Śpiewamy razem z nimi, a czasami nie, i też nie ma w tym nic złego, bo nie wszyscy lubimy śpiew po prostu, ale jeżeli to jest czas, gdy mamy czas modlitwy, to jest wszystko bardzo dobrze. Jest oczywiście kazanie, no, którego nie głosimy razem, no, głoszą kaznodzieje, głoszę ja, inne osoby, które tutaj są zaproszone. A takim miejscem wspólnym, gdzie ty i ja możemy budować ten czas społeczności, wnosić jakoś w to miejsce, są dwa miejsca. Dwie przestrzenie. Kolekta, kiedy uwielbiamy Boga tym, co ofiarujemy. I też, żeby było jasne, to nie znaczy, że zawsze jak idzie koszyk, musisz tam rzucić w ten koszyk. Ale pytanie jest, czy mamy ofiarne serce i czy rzeczywiście wspieramy Boże dzieło. Czy to przez koszyk, czy to przez wpłaty na konto, czy to przez ofiarę celową. Jakie jest nasze serce? Czy to przez ludzi, którzy są potrzebujący i to nawet nie jest związane z naszym zborem, ale widzimy ludzi w potrzebie i po prostu nasze serce i portfele się otwierają. To jest miejsce, gdzie razem uwielbiamy Boga. A drugim miejscem na nabożeństwie jest czas modlitwy. I wierzę, że jako doświadczeni, dojrzali chrześcijanie rozumiemy, że to nie chodzi wcale o uczucia. Chociaż piękniej by było, gdybyśmy po tym wspólnym śpiewie byli tacy pobudzeni, by Boga uwielbiać. Prawda? Wiecie, że po prostu wyrywa nam się serce. Tak czasami brat Boguś, jak tam jest na balkonie. Jak już coś go poruszy, to jak zacznie się modlić, to po prostu wiadomo, że to dotknęło jego serce. A świętej pamięci brat Kordziukiewicz, pamiętacie jego modlitwy? Jedno zdanie, które czyniło różnicę w czasie tej modlitwy, które nas poruszało, bo to po prostu było jednozdaniowe dziękczynienie i uwielbienie. Jedno zdanie płynące z serca tak bardzo może być zachętą dla kogoś, kto stoi obok ciebie. Bracia, siostry, czas modlitwy jest bardzo ważnym czasem. Śmiem twierdzić, i mogę się narazić tutaj niektórym, że ważniejszym niż kazanie. A wiecie czemu? Kazanie powinno nas prowadzić do Boga, a więc do modlitwy. Nie wolno nam zatrzymać się na kazaniu. Nie wolno nam, wiecie, tylko wysłuchałem i poszedłem. Właściwie wysłuchałem i poszedłem. Gdzie? Przed Boże oblicze. Stanąłem przed Bogiem. Skonfrontowałem z Nim moje życie. Mój obecny stan. A więc w tej modlitwie na nabożeństwie wcale bynajmniej nie chodzi o to, że ja muszę, wiecie, być podekscytowany, chociaż byłoby fajnie. W tej modlitwie chodzi o odpowiedzialność. Szczególnie braci, że chcemy na tym miejscu wznosić czyste ręce przed Bogiem, a więc przyszliśmy pojednani z Bogiem, a więc przyszliśmy pojednani z braćmi, z siostrami i wznosimy czyste ręce do Boga. I to jest nasza służba, nas wszystkich, że my się modlimy. I oczywiście nie ma czasu na to, żebyśmy modlili się razem, dlatego niektóre kościoły mają taki, wiecie, my to nazywamy bałagan, to nie jest bałagan, modlą się naraz wszyscy. Czemu? Bo każdy z nich chce się modlić i mieć jakiś udział w tej modlitwie, budują tą modlitwę wspólnie. Tak samo jak mamy Wieczerzę Pańską i modlimy się wspólnie modlitwą Ojcze Nasz. To jest piękny moment, kiedy Kościół modli się wspólnie. Ale tak, jak podkreślamy istotę świętego kapłaństwa i mówimy, o my protestanci to wierzymy w powszechne kapłaństwo. I mamy tylu nieusługujących kapłanów, często w swoich ławkach, ponieważ nabożeństwo jest czasem usługiwania. I zobaczcie, wyobraźcie sobie, bracia i siostry, jak byłoby cudownie, gdyby w czasie nabożeństwa rozlegały się jednozdaniowe modlitwy, ale na przykład 100. To ja myślę, że to by było podpalenie i ogień ogromny. Jedna myśl, która wypływa z mojego serca, dominująca do mojego Pana. Oczywiście te modlitwy zanoszone w duchu są ważne. Są bardzo ważne. Są istotne. Dlatego my modlimy się po kolei i przez to, że słuchamy tej modlitwy, która jest wygłaszana i mówimy na nią amen, to tak jakbyśmy się modlili z tą osobą. To żeby było też jasne. Ponieważ kiedy ja mówię amen, to mówię, tak, niech się stanie, niech tak będzie, Ojcze. I to jest wspólna modlitwa Kościoła. Ona jest również piękna, ale pozwól, że spytam się Ciebie, czy słuchasz modlitw, które są wznoszone tutaj na tym miejscu. Czy może właśnie dlatego, że w kółko i w kółko te same osoby się modlą, już mówisz, no przecież to jest w kółko to samo. A więc mamy służbę. I czas nabożeństwa to jest czas naszej wspólnej służby, kiedy się modlimy. Możemy wznosić modlitwy ciche, w duchu, ale wznośmy je. Zaczynajmy, biegnijmy do jakiegoś celu i kończmy to amen. Ale wiedz, że Kościół nie będzie w stanie powiedzieć na tę modlitwę amen. Więc to nam też podpowiada, że te ciche modlitwy to powinny być takie modlitwy trudne. Trochę taka modlitwa Anny przed przybytkiem, pamiętacie? Ona nie mogła za bardzo, nie chciała nawet głośno o tym opowiadać, ale nie mamy wątpliwości, że ona się w tym czasie modliła. Ona ruszała ustami i wylewała przed Bogiem swoje serce, swoją duszę. Nie chciała, żeby tego ktokolwiek słyszał, tego bólu bycia pomiataną, tego bólu bycia wzgardzoną przez to, że nie może mieć dziecka, prawda? Ale nikt nie miał wątpliwości, że ona coś robi, coś... Oczywiście... Siedzący tam Heli powiedział otrzeźwiej ze swego upicia. Nie słyszał tej modlitwy, ale kiedy ona mu wyjaśniła, co mówiła, bardzo się szybko zreflektował i powiedział, da ci Pan to, o co prosiłaś. Bracia, siostry, czas nabożeństwa jest czasem, kiedy wspólnie się budujemy. Właśnie dlatego wybieramy różne pieśni. Śpiewamy pieśni z głosu wiary, śpiewamy pieśni ze ściany, a na ścianie są też pieśni z głosu wiary i nie z głosu wiary i słuchamy wszystkich tych pieśni, które przygotowuje chór. Dlaczego? Ponieważ Wierzymy, że tak jak jesteśmy bardzo różni, to te różne treści i różne style pobudzają nas do takiej wędrówki ku Bogu. Ale na Boga niech to będzie czas wędrowania. Kiedy rzeczywiście podążamy gdzieś myślą ku Bogu, kiedy dochodzimy przed Jego tron i się modlimy. Potrzebujemy tego, a wiecie czemu? Ponieważ jeżeli będziemy milczącym kościołem, takie będzie kolejne pokolenie, a kolejne jeszcze cichsze. Ponieważ każdy zbór, każda wspólnota ma swój smak, swój charakterystyczny smak. Może to być na przykład modlitwa. Może to być taka pobożność i cześć, prawda? Pobożność połączona z czcią, ale też z radością. Bardzo różnie. Wszystkie te elementy naszego nabożeństwa nie są przypadkowe, a czasami nawet słyszymy, że są niepotrzebne. Że najlepiej, gdyby nie było tu żadnego porządku. Ale w Biblii jest napisane, Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Bóg jest Bogiem porządku. Dlatego czytamy Słowo Boże, słuchamy Go, wstajemy, ponieważ okazujemy szacunek, modlimy się, śpiewamy pieśni. Bracia, siostry, a jednak uważam, że wszystko powinno prowadzić nas do modlitwy. Nie wiem, czy pamiętacie rozmowę Pana Jezusa z ludźmi, którzy zarzucali Mu różne rzeczy. I Pan Jezus powiedział do nich taką rzecz, która mnie, jako baptystę, bardzo dotyka. A mianowicie powiedział do nich, że badacie Pisma, ponieważ uważacie, że macie w nich żywot, a do mnie przyjść nie chcecie. A one mówią o mnie. I widzę tutaj bardzo ważną zasadę, którą poruszył Pan Jezus w tych słowach. Znajomość Pisma jest bardzo ważna. Słuchanie Go z szacunkiem jest bardzo ważne. Ale jeżeli ono nie prowadzi nas do Jezusa i wiecie, do takiej rzeczywistej, autentycznej wiary zakorzenionej w Jezusie, to ono jest nic nie warte. Bo tylko Jezus może zmieniać nasze życie. On jest tym królem chwały, tak? Czytamy psalm, jest powiedziane, prastare bramy wierzchy swoje otwórzcie, król chwały, żeby wszedł. A z bramy pada pytanie, kto jest tym królem chwały? Król wielki, potężny. I wiemy, że to jest Jezus Chrystus. Dlatego, kiedy Słowo Boże otwiera nasze serca, to my powinniśmy iść do Boga. Nawet kiedy Słowo Boże nie otwiera naszego serca, to my powinniśmy iść do Boga i spotkać się w modlitwie. I rzeczywiście i współczesny Kościół, i współczesny świat potrzebuje Kościoła modlącego się, Kościoła modlitwy. I chciałbym zadać nam pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy ludźmi modlitwy. Pan Jezus powiedział na temat modlitwy w Mateusza w 7 rozdziale. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, to o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki jest bowiem zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę. Pan Jezus zachęcał swoich, aby się modlili. I na pewno oni, patrząc na Niego, wiedzieli, że On jest człowiekiem modlitwy. Dlatego pewnego dnia podeszli do Niego i powiedzieli, Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył uczniów swoich. To znaczy, że Jan był człowiekiem modlitwy i Jezus również, Syn Boży, był człowiekiem modlitwy. I on nauczył ich modlitwy pańskiej, która jest kluczem do każdej modlitwy, którą wznosimy. I tutaj Pan Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. Potem pokazuje, że modlitwa może być takim poszukiwaniem odpowiedzi Bożego błogosławieństwa. Może być dobijaniem się o to. I zaraz przychodzi nam na myśl przypowieść o wdowie. Przypowieść o wdowie, która nie jest przypowieścią o niesprawiedliwym sędzim, tylko jest przypowieścią o determinacji w modlitwie. Ponieważ Jezus zapewnia swoich, że Bóg nie zwleka w odpowiedziach na modlitwę. Tylko bądźcie pełni wiary, gdy zanosicie modlitwę. Kołaczcie, otwarzył wam. To jest takie dobijanie się do drzwi, do Bożych drzwi. Bo Bóg oczekuje na naszą modlitwę, która jest ekspansywna, która jest pełna wiary, która może być spokojna, ale jest tak natarczywa, jakby ktoś miał za chwilę drzwi usunąć i wyprzeć z framug. Modlitwa. I Pan Jezus mówi, każdy bowiem, kto prosi, każdy, kto prosi, kto jest takim prosicielem Bożym, otrzymuje. Kto szuka, szuka w modlitwie, szuka przed Bogiem. Czasami po prostu jest taki czas, że mówimy, Boże, nie wiem, co począć. I co, mamy iść dalej przez życie? Nie, musimy się zatrzymać, upaść na kolana i wołać, Panie, co ja mam robić? Proszę Cię, po prostu objaw mi, co ja mam robić. Pokaż mi drogę, pokaż mi rozwiązanie, poślij kogoś, kto mi może powie i po prostu uzmysłowi mi, jak mam sobie radzić. Szuka. Każdy, kto szuka, znajduje. I każdy, kto kołacze w tej modlitwie, każdemu otworzą. A więc ten werset zawiera pewną bardzo ważną informację. Proś do czasu, aż otrzymasz. Szukaj do momentu, aż odnajdziesz. I kołataj w drzwi, dopóki ci nie otworzą. To nam pokazuje bardzo wielką prawdę na temat modlitwy. Modlitwy, która nie jest po prostu wypowiedzeniem kilku zdań, tylko jest świadomym dążeniem do celu, ubieganiem się o coś. Czy choćby, nie wiem, no oddawaniem Bogu chwały, ale w taki sposób, żeby to chwalenie Boga coś przyniosło, jakieś przełamanie, nie wiem, wniosło coś w życie innych. A więc po modlitwie, kiedy pada amen, zawsze się rozglądamy i myślimy sobie, jak Bóg odpowie na naszą modlitwę. Czy widzimy to tutaj w tych słowach? Modlitwa, która jest pełna oczekiwania, ponieważ Bóg odpowiada na modlitwę. Dlatego proszę, dopóki nie otrzymam, szukam, dopóki nie znajdę i kołaczę, dopóki mi nie otworzą. A wszystko to właśnie w kontekście tego, że Bóg jest dobry o wiele bardziej niż my. Nikt z nas nie zrobiłby krzywdy swojemu dziecku. I nikt z nas, kiedy synek prosi o reserowca, nie da mu po prostu klocka drewnianego, tylko po prostu pójdziemy do sklepu, spędzimy tam godzinę wybierając niepowtarzalny, wyjątkowy samochodzik, żeby nasz syn po prostu był przeszczęśliwy. A Bóg w swojej miłości, dobroci, mądrości w tak niezwykły sposób chce i odpowiada na nasze modlitwy. Pewien pastor powiedział mi taką rzecz. Ludzie wierzący niejednokrotnie mamy problem. Na czym ten problem polega? Że kończymy prosić, zanim otrzymamy. I mówi, wyobraźcie sobie taką akcję, kiedy podziemie wysyła wiadomość na zapotrzebowanie do rządu na emigracji. Potrzebujemy tyle i tyle karabinów, tyle i tyle granatów, tyle i tyle tego sprzętu. Potrzebujemy takiej i takiej pomocy. Jesteśmy tutaj. I posłuchajcie, rząd na emigracji organizuje to wszystko i wysyła samolot z załadunkiem, z towarem. Samolot leci na to wskazane miejsce, ale tego zespołu, oddziału już nie ma. Czemu? Bo oni wcale nie oczekiwali na to, że otrzymają odpowiedź. Po prostu poszli w las. I samolot nadlatuje, a na dole nie ma rozpalonych pochodni, które by wskazywały tor do lądowania czy miejsce zrzutu. Czemu? Bo ci, którzy wysłali prośbę, nie oczekiwali odpowiedzi. I często nasza modlitwa w ten sposób wygląda. Modlimy się, ale potem idziemy. Ale Pan Jezus mówi, proście, aż będzie wam dane, a będzie wam dane. Szukajcie, aż znajdziecie. I kołaczcie w drzwi do momentu, aż wam otworzą. I czy takiej właśnie postawy uczymy siebie nawzajem? Bracie, siostro, nie mów, że twoja modlitwa jest nieistotna, ona jest bardzo istotna. Każdego z nas. I potrzebny jest czas, kiedy ktoś jeden prowadzi modlitwę, wszyscy powiedzą amen, ale wszyscy słuchaliśmy się, zgodziliśmy z tym. Ale jakże ważne są nabożeństwa, kiedy jedna, druga, trzecia, czwarta osoba wznosi modlitwę. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nas nie porusza, nie ożywia? Zawsze toczę bój z moją mamą, taki pozwólcie na wątek osobisty. Mówię, mamo, nie masz prawa modlić się na nabożeństwie, jako druga. Mama mówi, jak to, dlaczego? Ja mówię, to jest prosta sprawa. Pozwól modlić się innym. To która mam się modlić? Trzecia. Ale dlaczego trzecia? Ja mówię, to jest proste. Bo kiedy pomodlisz się jako druga, wyczerpiesz wszystkie tematy modlitwy. Często sobie z mamą na ten temat żartujemy. Ale tak jak tu jesteśmy, przyszliśmy, wiecie, z różnym bagażem. Nie zawsze jest, że ktoś wstanie i powie, Panie Jezu, dziękuję Ci za zwycięstwo tego tygodnia. Ktoś może przyjść i powiedzieć, Panie Jezu, dziękuję Ci, że ostałem się w wierze pomimo wszystkich tych przeciwności, że Ty mnie utrzymałeś. Że moja wiara nie zgasła pomimo tego, że wydarzyło się tyle trudnych rzeczy. Dziękuję Ci, Panie Jezu. I kiedy ktoś wznosi taką modlitwę, ile na sali jest podobnych osób? Bo nie wszyscy odnosimy zwycięstwo. Ile osób jest na sali, które po prostu też ledwo przeżyły ten tydzień? Było tyle trudnych spraw w pracy, tyle jakichś skomplikowanych, gdzie trzeba było podejmować jakieś etyczne decyzje. I ty mówisz, jestem taki zmęczony po tym tygodniu. Ale jednak jest we mnie wiara. Jest we mnie dziękczynienie. To łaska Pańska. To łaska Pańska. A ktoś inny zniesie właśnie dziękczynienie za zwycięstwo. A ktoś inny będzie modlił się, dziękuję Ci, Panie, że jestem jeszcze w trakcie próby, ale dziękuję Ci, że jest nadzieja i czekam, Panie. Niedawno czytaliśmy psalm. I w tym psalmie jest powiedziane, że niektórzy nie mówią o tym, co przeżywają, ponieważ boją się tego, że ci, którzy słuchają, będą im złorzeczyli. Czyli o, nie wiedziałem, że jest u niego tak źle, to dobrze, o, to teraz niech właśnie tak mu się stanie. I wiem, że niejednokrotnie to my nie dzielimy się, słuchajcie, tematami modlitwy, bo nie wiem czemu, boimy się chyba tego, żeby inni usłyszeli na przykład, że idę do szpitala. Ja wiem, że to jest bardzo osobista sprawa. Dzisiaj często niektórzy nie życzą sobie odwiedzin w szpitalu ze względu na tą estetykę, tak? Że ktoś jest w szpitalu i po prostu jest, no nie wygląda estetycznie. Nie, dlatego proszę nie przychodzić, tak? Ale posłuchajcie, Kościół jest ciałem. Apostoł Paweł w listach dzieli się. Ten zachorował, ten prawie nie stracił życia, poświęcając się dla dzieła Pańskiego, ten to i tamto. To jest ciało. I w momencie, kiedy my zaczynamy, wiecie, przestawać dzielić się takimi sprawami do modlitwy, to uważam, że to dwie rzeczy. Jedna jest taka, boimy się, po prostu, ponieważ spodziewamy się ze strony ludzi niewłaściwej reakcji, że będą plotki, że wiecie, że będzie po prostu jakieś takie niezdrowe gadanie przy stołach i nie chcemy tego, ale jest jeszcze inny powód. Nie wierzymy w ciało i w sens Kościoła. A dzielenie się tą informacją, że ktoś idzie do szpitala, jest czasami odnoszone, że to jest jakaś porażka. To nie jest porażka. Że to jest jakieś trudne. To jest trudne. Ale możemy się również o to modlić jako Kościół i powinniśmy. Wczoraj byłem u brata jednego, który dzisiaj poszedł do szpitala. Dowiedziałam się, można powiedzieć, przez przypadek. Często nie wiem, że jesteście w szpitalu. Nikt nie mówi. I dowiedziałem się, że idzie do szpitala, więc poszedłem do niego wczoraj wieczorem, abyśmy się pomodlili. Czeka go poważna operacja. Poważna operacja. I się pytam, czemu nie powiedziałeś? No, Pan Bóg wszystko wie. Nie lubię, gdy jest głośno wokół mnie. To jest zrozumiałe. Ale wiecie, tak sobie myślę, że Kościół to jest niezwykłe błogosławieństwo. Jeżeli ktoś, słysząc, że ktoś choruje, zaczyna szerzyć plotki, to my powinniśmy to natychmiast uciąć. I powiedzieć, jak ci nie wstyd, jak ci nie wstyd. Ponieważ nie powinno w zborze zaniknąć, wiecie, takiego wzajemnego usługiwania sobie nawzajem w modlitwie. Bo jesteśmy ciałem. Ciałem, które się modli przede wszystkim. I ta modlitwa odmienia rzeczywistość wokół nas. Bo ona mówi, że my świadomie chcemy zależeć od naszego Pana i zależymy od Niego. I oczekujemy, wiecie, po prostu Jego działania. Zrobimy wszystko, co będzie możliwe, ale my oczekujemy przede wszystkim Jego prowadzenia i Jego działania. Na koniec jednego z listów jest napisane: zawsze się radujcie i bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, tego co dobre się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Kilka zdań prostego zastosowania z listu do Tesaloniczan. Bracia, siostry, jeżeli mój ton był dzisiaj niestosowny, przepraszam, ale gdyby wszedł do naszego zboru niewidomy, powinien mieć przekonanie, że są tu bracia i siostry. Czasami może usłyszeć nawet, że są dzieci, bo czasami się modlą o dzieci również. I na pewno powinien odnieść jedno wrażenie. Jest pośród nich obecny Jezus. On tu jest. O tym świadczą ich modlitwy. O tym świadczy ta gorliwość. O tym świadczy ta nadzieja, wiara połączona z oczekiwaniem, wyczekiwanie na Pana, Króla Chwały. Amen.